Proszę Państwa, pewnie każdy z nas zna ten stary dowcip o ludziach, którzy mają tak dosyć swojego codziennego kieratu czy kołowrotu, że mówią, a może by tak rzucić to wszystko w diabły i pojechać w Bieszczady. I dzisiaj naszym gościem jest człowiek, który pojechał nie tylko w Bieszczady, ale znacznie dalej i pewnie na znacznie dłużej niż niejeden z nas by sobie planował taką wycieczkę dla oderwania się od codziennego kieratu. Grzegorz Dzik, który przeszedł całą Skandynawię. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pięknie.
Ta Skandynawia to poważna sprawa, no bo nawet wystarczy spojrzeć na mapę, że to jest jednak kawał świata i przejść to w całości na piechotę, tym bardziej, że nawet patrząc na mapie fizycznej, że tam jest sporo gór po drodze, że to nie są jakieś tam mazowieckie równiny, tak jak u nas, to ile to zajęło?
Patrzenie na mapę i uświadomienie sobie, że tam jest dużo zimniej niż w każdym innym klimacie. Zdecydowanie dłużej niż planowałem, ale z bardzo prostego względu. Łącznie moja wyprawa od startu do końca trwała 14 miesięcy i przeznaczyłem na to 4 pory roku, więc miałem poślizg tylko 2-miesięczny, więc to nie jest tak źle. Ale gdybym nie ciągnął ze sobą kamery, tak jak ciągnąłem, czyli filmowanie siebie samego, to myślę, że w pół roku bym to zrobił.
Dlaczego akurat tam? Bo mało ludzi?
Zdecydowanie. To pierwszy powód, drugi powód. Czyste powietrze, czysta woda, bezkresna przestrzeń i nieograniczone żadnymi płotami, szlakami, niesamowite tereny i zmieniający się krajobraz.
Czy coś tak dopiekło w tym codziennej rzeczywistości, zarabiania na chleb, że trzeba było rzucić wszystko na taki kawał czasu? Co robiłeś przedtem?
Wiele ciekawych, różnych rzeczy. Ja się łapałem bardzo, bardzo różnych zajęć. Natomiast to było tak, że to się u mnie zbierało bardzo długo. I to bardzo długo to znaczy przez całe życie, bo od dziecka. Ja wiem, że pamiętam taki wywiad. Moja mama w wywiadzie powiedziała, że o Boże, on uciekał z samego rana. O godzinie 4:00. 4 lata chyba miały, myśmy musieli go szukać po lesie. I te wędrówki moje były takie, że faktycznie znikałem na 2-3 dni tam, gdzie niosły nogi. I tego się nie dało zatrzymać. I to wszystko zbierało się przez lata. I to nie jest tak też może... Znaczy na pewno było tak w tym życiu, że było coś niewygodnego. A to ta niewygoda była bardzo, bardzo prostym jakby zapalnikiem. Nie mogłem znaleźć dla siebie satysfakcjonującej pracy. Nie było dla mnie pracy, nie było dla mnie tak na dobrą sprawę drogi, którą chciałbym podążyć, która była gdzieś tam narzucona z góry, więc musiałem sobie stworzyć własną drogę, czyli powiedziałem sobie, dobra, zostanę podróżnikiem i będę jakoś z tego żył. Nie wiedziałem jeszcze jak.
No to jak się do tego zabrać, bo to 14 miesięcy życia, no to nie jest rzecz, która, że rano sobie postanawiam, że w takim razie ruszę w daleką wyprawę, no bo nawet improwizacja typowa, podobno dla Polaków improwizacją, ale jednak pewne rzeczy zaplanować trzeba i przygotować się jakoś trzeba.
Tak, improwizacja jest piękna, natomiast i myślę, że dzięki improwizacji bardzo dużo właśnie kilometrów udało mi się przejść bez większego szwanku, natomiast wiem, że musiałem mieć zaplanowany jakiś fragment tej trasy i to było pierwsze 500 kilometrów, a później była improwizacja. Dlatego, że będąc i wiedząc, że będę na zewnątrz przez ponad rok albo rok, nie da się zaplanować wszystkiego, każdego dnia. Dlatego musiałem potężną rezerwę zostawić sobie na improwizację i dostosować po prostu siły do okoliczności, do zmieniających się pór roku.
Spróbujmy trochę opisać naszym słuchaczom, trochę się odwołać do wyobraźni, może do tego, co kiedyś oglądali w telewizji albo czytali w internecie, trochę o tej Skandynawii, no bo powiedzieliśmy, że tam jest mało ludzi, że tam są wielkie przestrzenie, że jest surowszy klimat, no to oczywiste dla każdego, kto się geografii uczył, że jest tam zimniej niż u nas. Co jeszcze trzeba wiedzieć o Skandynawii, jeżeli się tam człowiek wybiera, no nie samochodem, tylko na piechotę?
Że latem nie jest minus 20, tak jak wszystkim się wydaje, tylko lato potrafi być tak naprawdę gorące jak teraz, zwłaszcza, że nasi Polacy teraz byli wysyłani, jeździli teraz ugasić te pożary, tak? Współpraca międzynarodowa, pożary szalały wszędzie. I to mówimy o tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o samą Skandynawię, stereotypy są takie, że jest drogo. No jest troszeczkę drożej, na pewno drożej niż wszędzie indziej, ale można łowić ryby w morzu bez żadnych pozwoleń. Można łowić ryby w jeziorze z jakimś tam pozwoleniem i można liczyć na tego pstrąga bez żadnego problemu. Im dalej na północ, tym większa ryba. Natomiast jeżeli chodzi o Skandynawię, no moja miłość do zimniejszych klimatów, zimniejszych temperatur, chłodniejszych lat niż 28 czy 40 stopni powiedzmy, no zaciągnęła mnie w 2008 roku do Skandynawii i to była taka, może nie powiem, że to była planowana, długotrwała miłość, czy po prostu plecak i mówię, pojadę sobie, zobaczę, zakochany jako chłopak jeszcze, młody gówniarzyk w wikingach, historiach o tym, co oni tam robili, jak oni tam żyli w tych klimatach i mówię sobie, no dobra, kiedyś tam pojadę, aż w końcu wziąłem, faktycznie to tak było, że to było z dnia na dzień, no ale to było 10 lat temu, wziąłem plecak i pojechałem. pomyślałem, jadę zwiedzać Norwegię. Niechcący zostałem na prawie 10 lat.
I co tam robiłeś? Tak widziałem gdzieś, zerkając na jakieś wcześniejsze twoje wywiady, że tak imałeś się różnych zajęć.
Imałem się różnych zajęć, było wszystko. Robiłem przez ponad 3 lata wino z arktycznych jagód, owoców, bardzo, bardzo wyjątkowych, tylko i wyłącznie na północy do znalezienia. Przez te 3 lata, no to było bardzo dobre wino, lokalny produkt, natomiast później firma zbankrutowała, złapałem się innej pracy, bo jestem po leśnictwie z wykształcenia, więc pracowałem w Instytucie Badań Rolniczych i Środowiskowych. W międzyczasie parzyłem kawę gdzieś tam dorywczo. W międzyczasie jeszcze oprowadzałem turystów. W międzyczasie pisałem o tym, gdzie pojechać, co zobaczyć, jak sobie samemu zorganizować jakąś tam wyprawę, na przykład na Zorzę Polarną, czy... ale ja byłem specjalistą od północy, tak? Czyli ta północ, tam za Kołem Podbiegunowym, to były moje tereny, w których się odnajdywałem pięknie. No później statek, praca na kutrze, połowy krewetek. Zawsze chciałem zobaczyć, jak ciężko jest i jest ciężko. I było trochę tych prac. Zapomniałem już połowy chyba z nich, ale stwierdziłem w którymś momencie, że muszę znaleźć taką drogę, bo ja wiedziałem, że we wszystkim się odnajdę, ale musiałem znaleźć sobie taką drogę swoją własną dla siebie. I zapytałem sobie, w czym jestem dobry. W chodzeniu.
A co z tą opcją, że idzie się samemu? Bo to jednak kawał czasu. No, są tacy, którzy na przykład lubią sobie chodzić, ale w jakiejś dobrej kompanii, tak no, raz, że się czuję, raz, że raźniej, dwa, że jest do kogo gębę otworzyć, jak to się tak, kolokwialnie się mówi, że bezpieczniej, że jak to ktoś tam sobie gdzieś tam nogę skręci, to drugi gdzieś tam może go jakoś pozbiera czy podholuje. Można sobie wyobrazić samotną wycieczkę tam na kilka dni, ale to czym tu zająć myśli przez rok?
Wszystkim. Ja uwielbiam ten temat, uwielbiam o tym mówić, uwielbiam to pytanie. To jest jedno z moich ulubionych pytań, dlatego że nasz umysł jest tak piękny i zakamarki tego umysłu są nieodkryte przez nas, dlatego że wszystkie te bodźce i to, że nam się wydaje, że my musimy być z ludźmi cały czas, jakby blokują to takie twórcze myślenie. Wyobraźnia działa wtedy, kiedy jesteśmy sami ze sobą. Poznajemy siebie naprawdę na takim poziomie, że wiemy, na co mnie stać, jak jestem w stanie, jak wiele jestem w stanie wytrzymać, ile jestem na przykład, będąc na zewnątrz tak długo, wszystkie jakby, cały ten chaos, który miałem w głowie, czyli mogę zrobić to, mogę być tym, mogę być tamtym, chciałem być wszystkim, został poukładany. Bardzo jasno zobaczyłem swoją drogę. Natomiast, no ja też jestem, myślę, że taki twórczy, artystyczny trochę umysł, gdzieś tam w którymś momencie odkryłem swoje artystyczne myślenie i ta twórczość, na przykład projekcje filmowe, czyli powiedzmy idę sobie i myślę sobie, ale bym zrobił taki film. I ten film zaczynam sobie tworzyć od pierwszej sceny w głowie i gdzieś tam jest kobieta, mężczyzna, spotykają się, może podróż, może coś tam. I nagle dochodzą takie wątki na podstawie tego wszystkiego, co w życiu widziałem, co doświadczyłem, jakby składam z takich fajnych rzeczy i nagle okazuje się, że mogę stworzyć film w głowie i sobie go obejrzeć. Ale robiłem tak najczęściej kładąc się w namiocie i gapiąc się najpierw po prostu w sufit, zanim zasnąłem, a w ciągu dnia człowiek myślał o tym, co zrobił w życiu, kogo spotkał, za kim tęskni, co zrobi dalej za 10 lat, za 15 lat, a może jednak wyjadę z tej Norwegii i przeprowadzę się na Alaskę, bo tam większa dzicz, większa przestrzeń. Więc ktoś mi powiedział kiedyś, co ty tam robisz? O czym ty tak myślisz, jak ty tak idziesz przez tyle miesięcy sam? No ja to już bym zaplanował całe życie, albo chyba 10 następnych. No i faktycznie, można sobie zaplanować życie do końca. Ale warto, ja lubię zostawić sobie taki bufor bezpieczeństwa i na improwizację i zawsze być na tak. Jeżeli mam jakiś plan, ktoś nagle przychodzi mi i mówi, zróbmy tak, ale ja miałem zaplanowane to i tamto. Nie mam u mnie czegoś takiego, ja jestem zawsze na tak, czyli po prostu korzystam z szansy, która jest mi dana.
To o tych szansach w takim razie i troszeczkę o tej improwizacji, bo tak tutaj ludzie, którzy nas słuchają, mam nadzieję, że słuchają tych audycji, ludzie, którzy no raczej nie trzeba im tłumaczyć, zachęcać w ogóle do wyjścia zza biurka, do wyjścia sprzed telewizora, do wyjścia z domu gdzieś na zewnątrz w tak zwany plener.
Ale niestety niektórych trzeba.
Niektórych trzeba, owszem, ale już miejmy nadzieję, że jednak większość jest takich, którzy doceniają to, żeby czasami sobie no taki leciutki dystans do tej codzienności stworzyć na dłużej lub krócej. No z tym, że to zawsze jest taka poduszka bezpieczeństwa, to jest chyba kwestia tego, że jesteśmy już tak bardzo ucywilizowani, że biorę sobie ten plecak, jadę sobie w te góry, no ale w Polsce akurat tak, że wszędzie już mamy znakowane praktycznie szlaki, szlaki, no w większości przynajmniej, tam jakieś tam Beskidy czy Tatry, tam już są te znaczki na drzewach, jest ta świadomość, że jak sobie, że jak mnie tam jakaś żmija dziabnie, albo że sobie nogę skręcę, to mogę zadzwonić i ktoś mnie zawsze tam pozbiera, prędzej czy później, ale raczej prędzej. Ty pojechałeś w takie tereny, gdzie właściwie mogłeś liczyć tylko na siebie. Czy to się trzeba jakoś specjalnie, jakoś mentalnie do tego zbierać?
Uważam, że jest to piękne wyzwanie, jeżeli człowiek sam z siebie jest w stanie na siebie jakby nie tyle co wymusić, co nałożyć. Czyli takie wyzwanie, które po prostu chcesz sprawdzić siebie i zobaczyć, czy faktycznie tak bardzo kochasz naturę, czy tak faktycznie jesteś w stanie, czy wierzysz w siebie, w swoje siły, tak bardzo, jak tobie się wydaje. Poza tym mnie bardzo mocno ciągnęła droga i przestrzeń. Czyli te dwa elementy, świeże powietrze i potrzeba obcowania z naturą, włącznie z potrzebą przemieszczania się, były ogromnymi motorami napędzającymi. Natomiast jeżeli chodzi o ten komfort, to jest taka trochę pułapka. No, my jesteśmy bardzo fajnymi stworzeniami, które bardzo szybko przyzwyczajają się do dobrego. I właśnie ten komfort taki bezpieczny, że wyjdę, wiem, co zrobię i wiem, jak wrócę, co będę robił po powrocie do domu i to jest takie... Ale ja sobie zadałem bardzo, bardzo proste pytanie. Ile z tych wszystkich normalnych dni przez cały rok zapamiętałem? I ja nie pamiętam żadnych zwykłych dni. Nigdy nie pamiętałem. Za każdym razem, co rok, robiłem sobie takie podsumowanie. Co ja w tym roku zrobiłem takiego, co warto zapamiętać, o czym warto było wspomnieć, o czym mógłbym opowiedzieć komuś? Uświadomiłem sobie ileś tam lat temu, że no niewiele się tego wydarzyło, ja muszę to zmienić.
Trzeba czymś wypełnić.
I to łaknienie, to pragnienie doświadczenia rzeczy, które nie są łatwe, ale nie są jakieś tam, niekoniecznie mówimy o negatywnym ryzyku, ale jakieś takie ryzyko, że może się nie udać, ale jak się uda, jaka satysfakcja, czyli jak to zrobię, jak dam radę. I przyznam szczerze, że naprawdę my jesteśmy strasznymi leniuchami, jeżeli chodzi o ludzi, bo miałem iść na trening, ale mi się nie chce, jestem taki zmęczony. I zabicie tego lenia w sobie, czyli złapanie kontroli nad nim, to już jest dobry klucz. I to jest takie, to jest trochę taka kłótnia w środku, że mi się nie chce, a właśnie, że ci się chce. I w ten sposób tego typu konwersacje prowadziłem ze sobą przed jeszcze wyprawą, dlatego że musiałem się zmuszać do rzeczy, na które nie miałem ochoty, ale wiedziałem, że ich potrzebuję. I same te treningi były mi też potrzebne do tego, żeby ciągnąć plecak, który miał na przykład 58 kg, co niektórych szokuje.
58, bo tak słyszałem kiedyś o jakichś takich normach, że niezdrowo jest, jeżeli jest powyżej 1/3 tam albo 40% masy ciała. Tak?
Nieprawda, nie zgodzę się z tym. Po prostu da się. Kolega mnie pocieszył ostatnio, jakiś mówi, wiesz, że największy ciężar, jaki był wniesiony na szczyt, chyba w Tatrach, to 110 kg przez jednego człowieka. Ja mówię, no widzisz, a ja tylko połowę tego miałem. Faktycznie, tylko że mój plecak miał 58 kg, ja miałem bardzo wygodny plecak specjalny, wojskowy, z którego korzystają siły specjalne w całej Skandynawii i on jest dostosowany do tego, żeby nieść takie obciążenie. Sam stelaż to wszystko, natomiast jakby mentalnie musiałem do tego podejść inaczej, bo do dziś mówię, że ja na tej wyprawie nie używałem mięśni, tylko głowę. I kontrola umysłu nad ciałem dla mnie to był najważniejszy klucz, bo my się bardzo szybko chcemy poddać w takich sytuacjach ciężkich, bo mi ciężko, bo mnie nogi bolą, bo mnie wszystko boli i chcemy zrezygnować, bo jest trudno, bo jest brzydka pogoda.
To tak, człowiek chciałby życie wyschnąć tak, jak mu leje kilka dni z rzędu.
Kilka tygodni z rzędu.
Tygodni nawet?
Tak, zgadza się. Non-stop deszcz przez 3 tygodnie na przykład, a później -4 i to wszystko na mnie zamarza. No, ja mogę zacząć opowiadać o tych najtrudniejszych momentach, ale dobrze, tak, po prostu słuchacze będą tacy, o matko.
Nie no, dlaczegoż by nie, tam jakąś może, żeby nie przerazić za bardzo, ale potem jedna, dwie próbki.
Oj tak, no to jedziemy po kolei, -28 i zatrucie pokarmowe. 100 kilometrów od najbliższej miejscowości, śnieg, środek zimy, noc polarna, zatrucie od soboty do soboty, że tak powiem w dwie strony. Odwodnienie, gorączka, trząsłem się jak pralka. Po prostu zatrucie dostałem w środku Laponii i ja nie miałem innej drogi, jak możliwość tylko i wyłącznie iść do przodu. Ja nie miałem siły i codziennie upadałem, idąc ciągnąć ze sobą te sani, idąc na nartach i upadałem z bólu i płakałem z bólu, ale szedłem dalej. I było to ciężkie. zima miała dużo takich bardzo momentów, bardzo, bardzo fajnych prób dla mnie. I Park Narodowy Sarek w północnej Szwecji. To jest takie piekło lodowe, które bym nazwał piekłem lodowym, gdzie szedłem jeszcze bez nart, a już że była zima. To wpadałem codziennie do zamarzniętej wody, zamarzniętej rzeki. Lód się łamał pode mną, bo dolinami mogłem tylko iść tam, gdzie były rozlewiska rzeki, bo po bokach były strasznie ostre skały. Tak niebezpieczne i śliskie i przykryte śniegiem, że byłoby to gorsze to zło, tak? Więc zdecydowałem się iść wzdłuż rzeki. Tylko, że ten mróz nie po prostu nie skuł wszędzie jeszcze lodu tak bardzo mocno, taką grubą powierzchnię, taką grubą pokrywą lodową i niestety ten lód się łamał pode mną. Wpadałem codziennie do zamarzniętej rzeki, woda wlewała się do butów i ja nie miałem gdzie się wysuszyć, nie miałem gdzie tego przebrać i szedłem w ten sposób cały czas do przodu, tylko po to, żeby nie zamarznąć.
Pewnie sobie nie jeden słuchacz w tym momencie zada pytanie, po co, ile tak można się męczyć i po co, bo jak się w końcu zbliży człowiek do jakiejś miejscowości z cywilizacją, to by już pewnie odpuścił, albo chociaż przynajmniej poszedł do kogoś, żeby choćby po to, żeby się wysuszyć.
Nie, po drugiej stronie czekało na mnie 36 stopni mrozu i jeszcze głębsze śniegi. Także ja wiedziałem, że kiedyś zima się skończy, ale jedna najważniejsza motywacja z tego wszystkiego to była taka, że każdy z tych doświadczeń kształtuje nowego człowieka, czyli to jest jak rzeźba. Każde z tych doświadczeń, które sobie zaserwowałem sam z własnej decyzji, nieprzymuszonej woli przecież, bo mogłem odpuścić, ciosało nowego człowieka. I dzisiaj czuję się, jakbym był taką rozpędzoną kulą. Nie jest w stanie mnie zatrzymać w czymkolwiek sobie postanowię. I to jest piękne uczucie, świadomość takiej siły wewnętrznej.
Cofnę się na chwilkę jeszcze do początków, bo mówimy tutaj sporo o tym, co się dzieje w głowie, ale jednak, co tu dużo mówić, trzeba też się przygotować i tą cielesną powłokę, nie wiem, jakieś bieganie, niebieganie, jakieś tam wcześniejsze nocowania w plenerze. No to już wspominałeś, że już od dawna właściwie jesteś taki, no, co w miejscu nie usiedzi i że w plener od dzieciaka nosiło. Owszem, duch to ważna sprawa, ale jak w końcu się jakiś mięsień naderwie, no to duch jednak nie pociągnie.
Duch jednak nie pociągnie i będzie musiał ciągnąć po prostu tam na przykład, no pamiętam, jak straciłem napięcie w pośladku i to napięcie mięśniowe było tak bolesne, że ja czułem się, jakbym dostał, nie wiem, kijami baseballowymi po nogach, jak przetrącona noga u psa. Tak ciągnąłem ze sobą przez góry tą nogę i to napięcie mięśniowe po prostu straciłem na prawie tydzień. Bez wład nogi, ale szedłem dalej do przodu. Było tak, że ja serwowałem sobie bardzo mocne treningi, ale to są wręcz niewyobrażalnie ciężkie treningi, bo był na przykład piątek, skończyłem pracę, wziąłem samochód, pojechałem sobie u podnóża góry, zostawiłem samochód na parkingu i zrobiłem pętlę przez dwa dni, na przykład 100 km z 38-kilogramowym plecakiem, tylko po to, żeby zobaczyć, jak długo jestem w stanie iść bez przerwy. I tego typu treningi sobie robiłem, oczywiście poniedziałek, praca, tak? Czyli trzeba było wrócić jeszcze do pracy z jęzorem na wierzchu, to na 4 kawy od razu i po prostu wtedy tylko byleby przetrwać ten dzień w pracy i od razu wrócić się wyspać, ale ta satysfakcja, że dałem radę zrobić, osiągnąć to, co postanowiłem sobie, zaowocowało tym, że faktycznie miałem tą pewność siebie, że mimo wszystko, że ciało można wytrenować do bardzo ciężkiego wysiłku, tak? To wszystko zaczyna się w umyśle. I tego typu treningi to jedna rzecz, natomiast sportowy tryb życia to druga rzecz, rower, pływanie, jakieś tam nurkowanie i to było, ta aktywność na zewnątrz była dla mnie największym jakbym takim motorem, że wiedziałem, że dam radę.
Czy planowałeś to wszystko sam, czy tam się posiłkowałeś jakimiś fachowcami, czy jacyś tam inni podróżnicy, czy jacyś tam specy od medycyny sportowej, czy jakieś tego typu bardziej fachowe źródła?
Nie, w życiu to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ale ja nie miałem nigdy żadnych inspiracji, nie czytałem żadnych książek podróżniczych, survivalowych, nie sięgałem żadnych porad. Wszystko, czego się nauczyłem się sam. I wiedza tak na dobrą sprawę jest, wiedza, którą posiadam, czy posiadłem przez doświadczenie, jest niepowtarzalna z tego właśnie tylko i wyłącznie punktu, że nie uczyłem się od nikogo innego, tylko od dziecka uczyłem się tego wszystkiego, co umiem, co znam, co wiem sam. Przez obserwację siebie, własnego ciała, pogody, terenu, nauka czytania terenu, nie, polowanie, łowienie ryb, to wszystko jest wiedza, którą okazało się, że ja zgromadziłem przez te wszystkie lata wędrowania, rozstawiania namiotu, gdzieś tam, bo szukałem takich okazji. Natomiast te weekendy nie były dla mnie wystarczające i ani wakacje nie były dla mnie wystarczające, ani święta nie były dla mnie wystarczającą przerwą, więc stwierdziłem, że no ja potrzebuję troszeczkę więcej. A jeszcze bardzo, bardzo ważnym takim elementem był dla mnie za każdym razem takim bardzo ważnym powodem, dla którego stwierdziłem, że ja chcę spędzić więcej czasu na zewnątrz, było to dziwne poczucie, że coś jest nie tak, kiedy ja wychodzę na zewnątrz z mieszkania i nagle dostaję mnóstwo inspiracji, pięknych inspiracji do życia. Dostaję ich mnóstwo, tak wiele, że nie jestem w stanie ich nadążyć, zapisywać. Wracam do mieszkania i nagle one wszystkie giną. Po prostu wszystko się rozpływa, tak jakby tego nie było. I ja próbowałem to zrozumieć przez długi czas, aż do momentu, kiedy stwierdziłem, że ja muszę być na zewnątrz, żeby mieć piękne myśli i inspiracje i żeby być nakręcony do tego, co chcę robić dalej, znaleźć dużo fajnych naprawdę rzeczy, które chcę robić. Stąd ta wyprawa.
Zastanawiam się, czy ty się urodziłeś w odpowiednim czasie, bo z takim podejściem to by bardziej pasowało do takich pionierów z wczesnego XIX wieku, którzy tam tą Kanadę eksplorowali, zapełniali białe plamy na mapach, szli właśnie w kompletną dziczę od cywilizacji, właśnie wiedząc, że są zdani tylko na siebie. No, teraz mamy XX wiek, wszystko teoretycznie pod nadzorem satelitarnym jest. Nie masz wrażenia niedopasowania?
Trochę tak. Niestety trochę tak i to jest bardzo trudne zaakceptowanie tego, że faktycznie, kurczę, jednak mogłem się urodzić w tamtych czasach i byłbym pionierem, może byłbym człowiekiem, który, nie wiem, odkrył jakiś tam przesmyk, przejście, czy... Ale tak na dobrą sprawę to, nie wiem, po wyprawie okazało się, że faktycznie jestem jedynym człowiekiem w historii świata, czy tam historii ludzkości, który przeszedł o własnych siłach Półwysep Skandynawski, tak? Czyli jest to w jakiś sposób jeszcze coś, co nie zostało niby zrobione, osiągnięte. Natomiast no, nie wydawało mi się na początku, że będzie to moja motywacja, bo może jednak, to fajnie będzie być pierwszym, nie tylko z Polski, ale w ogóle na całym świecie. Bardzo szybko mi to przeszło, dlatego że ja mam takie poczucie przekazywania bardzo fajnych wartości, zupełnie innych niż te wyścigi. Rekord Guinnessa, każdy chce być pierwszy, każdy chce coś tam zrobić, czego jeszcze nikt nigdy nic nie zrobił. Zostawmy to wszystko sportowcom i te wszystkie osiągi, a ja zachęcam naprawdę do podróżowania i do szukania takich fajnych, przede wszystkim kontakt z naturą i to jest zaskakujące, bo o tym się bardzo dużo mówi, kontakt z naturą cię uspokoi, to jest prawda. Kontakt z naturą wpływa na nas dobrze. Tak samo jak bliski kontakt z wodą, naukowo udowodnione jest, że woda nas wycisza i czujemy się inaczej, tak samo natura. I ja mogę to potwierdzić.
Spotykałeś ludzi?
Tak,
na tej całej wyprawie?
Zdarzało
się. Owszem, to są rzadko zaludnione tereny, ale jednak jacyś są.
Zgadza się, spotykałem ludzi i takie najpierw była tak, w ogóle, ale tu masz duży plecak, to było to pierwsze. W ogóle jak daleko idziesz? Ja mówię, że idę przez całą Skandynawię. Jest cisza.
No, jak to skomentować?
I zwykle było, po prostu zawsze padało to samo. Harry, good. Byłeś po norwesku, o mój Boże. I przez praktycznie całą Skandynawię spotykałem dokładnie tą samą reakcję.
I na tym się kończyła rozmowa? I czy na tym coś było dalej?
Nie, bardzo fajne były. Bardzo miałem bardzo dużo fajnych spotkań i były wyjątkowe spotkania, które zakończyły się naprawdę, zaowocowały niesamowitą przyjaźnią. Natomiast jakby ja też nie szukałem tych momentów, gdzie chciałbym schodzić do cywilizacji. Wiedziałem, że zejścia do cywilizacji to jest konieczne, żeby uzupełnić zapasy, bo przecież nie zamierzałem żyć tylko z polowań, ani z łowienia ryb, więc musiałem też jakby, bo to była poniekąd wyprawa mimo wszystko, więc musiałem uzupełniać te zapasy, wiadomo, po owsiankę zejść, po jakieś czekoladę, kakao i herbatę, kawę i inne tego typu rzeczy, które po prostu mają kalorie. Natomiast to była konieczność. Ale te momenty, kiedy schodziłem do cywilizacji, to były takie momenty, okej, dobrze, włączymy telefon i nagle dostajesz milion wiadomości. Co się z tobą dzieje? Dlaczego się nie odzywasz? I milion maili o tym, co powinieneś zrobić, a w ogóle wyślij SMS-a albo coś tam. I powiem szczerze, ten natłok tych wszystkich wiadomości był dla mnie przekleństwem. Stwierdziłem, że ja nie chcę tego.
Odpowiadałeś, czy wyłączałeś od razu z powrotem?
Na najważniejsze odpowiadałem, a na niektóre odpowiadam jeszcze do dziś.
No to były to takie krótkie przerywniki, ale w takim razie, skoro jesteś takim człowiekiem od tej przestrzeni i swobody, to no tak, wyprawa się skończyła.
Niestety.
Zyskałeś to doświadczenie, no wiesz, że na co cię stać, no i co teraz właściwie? Nie jesteśmy jednak niestety w XIX wieku w Kanadzie na tych wykresnych przestrzeniach z pełną wolnością. Powrót do cywilizacji. I co dalej?
I co dalej? No musiałem po raz pierwszy w życiu zmierzyć się z czymś takim jak zatrzymaj się, opowiedz o tym, czyli spotkania, napisanie książki, bo ja naprawdę miałem taki zawsze pęd w sobie, że dobra, zrobiłem coś tam i dalej, i następny, i chcę dalej, do przodu. I nie dzieliłem się tym wszystkim tak, jak powinienem, czy tak, jakbym mógł. I postanowiłem po prostu zatrzymać się na chwilę, przestać planować dalej, chociaż niestety już mam zaplanowane kolejne 8 lat życia. To musiałem napisać książkę i film zrobić, film, który kręciłem po drodze, tak? Czyli miałem ze sobą dodatkowe 12 kg sprzętu filmowego. To jest kamera, dwa statywy, mikrofon, baterie, kable, panel słoneczny, jeden, drugi, i cały ten sprzęt był naprawdę dodatkowym obciążeniem. Jednak stwierdziłem, że ja nie chcę wracać bez historii filmowej. Uwaga, mimo żadnego doświadczenia z filmowaniem. Czyli jakby wiedziałem, że chcę to zrobić, ale nie miałem pojęcia, jak filmować. I ja przed wyprawą jakieś tam oglądałem filmy instruktażowe na internecie o tym, jak kadrować, jak kompozycję składać do filmu i tak dalej. I najważniejsze rzeczy uczyłem się przez internet tylko i wyłącznie przed wyprawą, w trakcie planowania wyprawy, czyli 5 miesięcy siedzenia przed komputerem i mapą przez 5 miesięcy przed wyprawą non-stop. I w tym czasie jeszcze uczyłem się filmowania, o sprzęcie, o dźwięku, o najważniejszych rzeczach. Tego wszystkiego, jak filmować, jak nie filmować, musiałem się nauczyć po drodze i to się udało.
Czy to jest fajne opowiadać tak innym ludziom? No, tutaj siedzimy, gadamy, mi się fajnie akurat tego słucha. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom również się tego będzie fajnie słuchało. No, ale tak z punktu widzenia opowiadającego, skoro nie przewidywałeś wcześniej, żeby się tym dzielić, teraz się dzielisz.
Dzielę się z tym z
to
ogromną...
To też daje?
Tak, daje mi to poczucie... Ja robię to z ogromną pasją przede wszystkim. I daje mi to ogromne poczucie takiej wartości życia, że ja dzielę się z ludźmi czymś, czego oni nie byli w stanie doświadczyć, ale ja na podstawie swoich doświadczeń mogę przekazać tak pewne wyjątkowe wartości, które zmotywują ich, odbiorców, do tego, by zrobić to, czego bali się zrobić, ale zrobić ten pierwszy krok, żeby sięgnąć po własne marzenia. I tak na dobrą sprawę spotykam wiele, wiele ludzi, już miałem naprawdę wiele spotkań w przedziale wiekowym od 4 do 75 i do dzisiaj dostaję niesamowite wiadomości od ludzi, których nigdy nie spotkałem, którzy gdzieś tam czytali, śledzili na bieżąco, albo od ludzi, których spotkałem osobiście, że zmieniłem ich życie. I to jest z jednej strony ogromne poczucie obowiązku, odpowiedzialność za własne czyny i słowa, a z drugiej strony jest to niesamowite wyróżnienie, że na podstawie tych wszystkich doświadczeń, które mam, mogę dzielić się z tym innym, z innymi ludźmi i robić dalej to, co kocham, bo ja wybrałem po prostu robić to, co uwielbiam i kocham. I w ten sposób motywować ludzi do tego, że jest inna droga, czyli droga, którą możemy sobie sami ułożyć, a nie droga, którą po prostu na nas narzucono.
No właśnie, mam nadzieję, że trochę takiego optymizmu uda się przelać przez ten eter, żeby ludzie, którzy tak mają poczucie, że trochę tak tkwią w tych swoich kolejnach życiowych i nie myślą, że są w stanie zrobić coś więcej, no może akurat jednak są. No bo tutaj muszę się do czegoś przyznać. Usłyszałem po raz pierwszy, dowiedziałem się, że będzie taka rozmowa w radiu do zrobienia. Zobaczyłem facet, który przeszedł całą Skandynawię, kilkanaście miesięcy, ileś tam tysięcy kilometrów, totalna dzicz, nazywa się Grzegorz Dzik, myślę sobie, przyjdzie jakieś takie wielkie chłopisko, góra mięśni, 2 metry, 120 kilo, taki, co tam niedźwiedzia udusi własnymi rękami. No, siedzi przede mną taki dosyć drobnej budowy żelasty, nie wcale niewysoki facet. No i myślę sobie, kurczę, dał radę, więc to żaden jakiś tam nadczłowiek. Więc może taki przeciętniak, który siedzi w tej swojej codzienności, no też może zrobić coś więcej, chociaż patrząc na siebie w lustrze, wcale by się nie podejrzewał.
Zgadza się, jakby każdy da radę. Ja mogę zawsze to powiedzieć, że każdy da radę i to wszystko zaczyna się w głowie. Mamy bardzo dużo blokad po prostu w naszej głowie, bo myślimy, że się nie da, bo coś tam, bo jesteśmy często też pesymistami. Ja miałem szczęście, że urodziłem się optymistą, często niepoprawnym, więc jakby wiedziałem, że jakkolwiek ja do dzisiaj pewne rzeczy, które wiem, że zrobię, jeszcze przede mną są i nie mam pojęcia, jak je zrobię, ale ja wiem, że ja zrobię, bo ja chcę.
Takiego myślenia też życzymy naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pięknie.